21.30, rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria. Kłania się Państwu ojciec Benedykt. Katolicyzm i patriotyzm Romana Dmowskiego to temat, który podejmujemy z profesorem Pawłem Skibińskim, zastępcą dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Akurat te rozmowy wpisują się w rocznicę śmierci Romana Dmowskiego. To 2 stycznia 1939 roku. Panie profesorze, witamy, prosimy o wprowadzenie nas w temat dzisiejszy. Katolicyzm i patriotyzm Romana Dmowskiego.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie słuchaczy Radia Maria. Oczywiście Roman Dmowski to z jednej strony osoba, którą znamy jako ojca niepodległości, jako twórcę polskiego ruchu narodowego. No ale z drugiej strony, jak widać po nawet ostatnich tygodniach, wydaje się, że jego dziedzictwo, jego dorobek no nie jest wystarczająco dobrze znany, a czasami wydaje się, że musimy no troszkę skonkretyzować naszą wiedzę na temat Romana Dmowskiego, żeby w pełni docenić jego wkład w polską kulturę, w historię Polski XX wieku, a także żeby zrozumieć relacje, jakie łączyły Romana Dmowskiego z Polską po prostu, bo całe życie on jako polityk służył naszemu krajowi, przeprowadzając go jako jeden z właśnie z owych ojców niepodległości, przeprowadzając go z okresu zaborów i pewnego upośledzenia narodu w wyniku odebrania mu możliwości pełnego rozwoju w warunkach rozbiorowych do niepodległości. No nie doczekał Roman Dmowski już na kolejnej epoki, to znaczy wojny i później tego, co spotkało Polskę po wojnie. Może opatrzność mu tego oszczędziła. Rzeczywiście ojciec wspominał o rocznicy śmierci 2 stycznia 1939 roku, ale w kilka dni później odbył się pogrzeb Romana Dmowskiego. Roman Dmowski, przypominam, spoczął w grobowcu rodzinnym na warszawskim Brudnie, czyli największym warszawskim cmentarzu zwyczajnych warszawiaków, zwyczajnych katolików warszawskich, Polaków, gdzie jest jedną z niewielu, stosunkowo niewielu rozpoznawalnych historycznie postaci. To nie był najbardziej reprezentacyjny cmentarz warszawski, ale pokazywał związek Romana Dmowskiego z narodem, to z jednej strony, a z drugiej strony ze swoją historią rodzinną, bo on pochodził z warszawskiej Pragi, tutaj został ochrzczony, reprezentowany przeze mnie Instytut upamiętnił miejsce chrztu Romana Dmowskiego specjalną tablicą, to jest parafia Matki Bożej Loretańskiej na warszawskiej Pradze. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych postacią Dmowskiego do odwiedzania także tego miejsca. Natomiast pogrzeb, który odbył się 7 stycznia 1939 roku, zgromadził, wydaje się, około ćwierć miliona uczestników, ogromną liczbę duchownych, ogromną liczbę Polaków z różnych części kraju. I w ten sposób zwolennicy obozu narodowego, ale także wydaje się, że szersze grono Polaków odżegnało jednego z ojców niepodległości w sposób szczególnie uroczysty. Dlaczego? Można się zadać pytanie, czy między tym 1939 rokiem a dzisiejszą rzeczywistością coś w odbiorze Romana Dmowskiego się zmieniło. Otóż wydaje się, że cały czas borykamy się z pewnym spadkiem po czasach, no przede wszystkim po czasach komunizmu, chociaż nie wyłącznie, dlatego że proszę pamiętać, że w okresie międzywojennym Roman Dmowski był postrzegany jako jeden z przywódców konkurujących ze sobą obozów politycznych i to nie w obozu rządzącego. W związku z tym z całą pewnością jego dorobek no, nie był tak eksponowany, jak zapewne na to zasługiwał. Natomiast okres, zwłaszcza powojenny, komunistyczny, wiązał się już z celowym zamazywaniem pamięci po tym ojcu polskiej niepodległości w jakiś szczególny sposób. Dlaczego? Dlatego, że Roman Dmowski był zwolennikiem światopoglądu narodowo-katolickiego, który nie przystawał do tego, co próbowano wprowadzić w Polsce zdominowanej przez Związek Sowiecki i ustrój komunistyczny. Dmowski był jednym z tych polskich intelektualistów, polityków i, mówiąc szerzej, ludzi kultury też, który z jednej strony był dzieckiem swojego pokolenia. To się między innymi wyrażało w tym, że przez większość swego życia był człowiekiem raczej niepraktykującym. Natomiast z drugiej strony nie poszedł tak daleko w tych poszukiwaniach intelektualnych, jak większość jemu współczesnych. To znaczy on nigdy nie związał się z socjalizmem, z marksizmem. Bardzo wielu nawet twórców obozu narodowego, jak Zygmunt Balicki czy Stanisław Grabski, oni mieli okres w życiu, kiedy byli związani z socjalizmem, kiedy identyfikowali się z tą ideologią. Dmowski nigdy. I to jest pewna rzadkość w tym pokoleniu, pokazująca ogromną samodzielność myślową tego człowieka, ale po drugie także coś, co ułatwiało mu zrozumienie znaczenia religii, zrozumienie znaczenia katolicyzmu, mimo że sam, jak mówię, miał z wiarą przez większość swojego życia poważne problemy. Czy można powiedzieć, myślę, że słuchacze myślę, że powinni być zainteresowani pewną rekapitulacją dorobku Romana Dmowskiego. To jest, oczywiście powinniśmy go kojarzyć przede wszystkim z okresem odzyskania przez Polskę niepodległości, ale szerzej to jest człowiek, który torował drogę temu uzyskaniu przez Polskę niepodległości, tworząc jeden z głównych obozów politycznych w Polsce, ale też wyznaczając pewne sposoby myślenia, z których często dziś już nie zdajemy sobie sprawy, że w znacznej mierze zawdzięczamy je Romanowi Dmowskiemu. Jeden przykład takiego sposobu myślenia, to znaczy proszę pamiętać, że kiedy zaczynał swoją działalność publiczną na przełomie lat 80. i 90. XIX wieku, wcale nie było jasne, w jaki sposób właściwie prowadzić można politykę, prowadzić można działalność publiczną w imieniu wszystkich Polaków. Polacy żyli bowiem w trzech różnych państwach, w kilku różnych, więcej niż trzech systemach prawno-administracyjnych. Mieli odmienne problemy, odmienne kłopoty. W zaborze austriackim na przykład nie było kłopotu z mówieniem i uczeniem się w języku polskim, w przeciwieństwie do zaboru rosyjskiego i zaboru niemieckiego. W związku z tym wydawało się, że stworzenie jednej spójnej linii postępowania publicznego, politycznego dla wszystkich Polaków zamieszkujących wszystkie zabory jest po prostu niemożliwe. Dmowski wyznaczył pewien trend, to znaczy on pokazał, że ta wszechpolskość, bo jednak nazwał, czy tak nazywano jego obóz polityczny, obóz wszechpolski, główna gazeta nazywała się, znaczy właściwie nie gazeta, czasopismo nazywało się Przeglądem Wszechpolskim, że ta wszechpolskość to jest w znacznej mierze jego dorobek jego i jego współpracowników. To jest przedsięwzięcie, sposób myślenia, który od właściwie momentu pojawienia się właśnie obozu narodowego, tego obozu wszechpolskiego na arenie politycznej ziem polskich, stało się to coraz bardziej oczywiste, że tak właśnie powinno się myśleć. I dzisiaj raczej widzimy w tym pewną zaletę myślenia całościowego, nie partykularnego, myślenia o Polsce i Polakach jako pewnej wspólnocie, całościowo rozumianej wspólnocie. I to jest jeden z tych elementów, które można powiedzieć, no, zawdzięczamy Romanowi Dmowskiemu i wkrosły one tak bardzo w polską kulturę, że tak naprawdę oderwały się od osoby jego twórcy i tak twórcy takiego sposobu patrzenia. I w jakiejś mierze powinniśmy sobie powtórnie zdać sprawę, że w pewnym momencie naszej historii to był ogromny wysiłek, żeby takie myślenie przewrócić, żeby takie myślenie zakorzenić. Roman Dmowski jest bez wątpienia także człowiekiem, który przyczynił się do ugruntowania w Polsce widzenia narodu polskiego jako wspólnoty opartej na katolicyzmie. Oczywiście można powiedzieć, że w tej mierze miał wielu sojuszników, zwłaszcza ze strony Kościoła. Sam jednak argumentował i pokazywał to, wychodząc z pozycji właśnie człowieka przeżywającego, tak jak wielu ludzi jego pokolenia, głęboki kryzys intelektualny, kryzys wiary, a mimo to nigdy nie zakwestionował tej więzi łączącej katolicyzm z polskością. W 1926 roku wydał nawet, no powiedziałbym, takie kanoniczne dzieło, stosunkowo krótkie, ale bardzo, bardzo takie, powiedziałbym, klarowne i bardzo, bardzo intensywnie jakby zapełnione takim stylem rozumowania, taką narracją, która mówiła o tym, że polskość i katolicyzm są nierozerwalnie ze sobą związane, że polskość bez katolicyzmu jest niezrozumiała i że ci, którzy próbują tworzyć rzeczywistość polską bez z pominięciem wartości katolickich, są ludźmi, którzy tak naprawdę krzywdzą Polaków. I proszę zwrócić uwagę, że zatem nie szła u Dmowskiego jakaś kwestia wykluczenia tych naszych rodaków, którzy katolikami nie byli. Natomiast opierał się na przekonaniu, że to nie jest tak, że nie można być Polakiem, będąc, nie wiem, luteraninem czy prawosławnym, ale jest to indywidualna sprawa każdego z tych naszych rodaków, natomiast cała kultura, cała tożsamość polska jest zbudowana jednak w odniesieniu do katolicyzmu. I to jest coś, co w znacznej mierze zawdzięczamy Dmowskiemu jako pewne rozumowanie, które nie wynika wyłącznie z postawy religijnej, tylko wynika z obserwacji i analizy rzeczywistości. Tutaj dochodzimy do pewnego pytania, które oczywiście jeśli chodzi o Dmowskiego, pojawia się bardzo często. To znaczy, na czym polegał właściwie ten styl myślenia Dmowskiego? Ja bym może jeszcze zaczął ten fragment naszych rozważań od zaznaczenia jednej sprawy. Otóż Dmowski to nie był człowiek, który widział politykę ideologicznie. Miał ideę, miał wartości, których się odnosił, natomiast nie był człowiekiem, no między innymi właśnie dlatego, że nie miał nic wspólnego z marksizmem, nie był człowiekiem, którego łatwo zaszufladkować, który myślał twardymi, powiedziałbym, niepodważalnymi schematami. On zawsze starał się najpierw rozważyć rzeczywistość, rozpoznać ją, a potem wyciągnąć wnioski, które byłyby najbardziej odpowiednie, najbardziej korzystne dla wspólnoty, za którą czuł się odpowiedzialny, Polaków, narodu polskiego. Otóż ten brak dogmatyzmu powodował, że powiedziałbym, że większość zarzutów, które dzisiaj są formułowane pod adresem Romana Dmowskiego, jest w znacznej mierze nieporozumieniem. Nieporozumieniem, ale najczęściej przyznam, że raczej mam wrażenie, że celowym, to znaczy utrzymywaniem utrzymywanie tych zarzutów jest związane, no, z, wydaje się, że często, bardzo, bardzo często z celową manipulacją, a przy okazji z no, pewną ignorancją części opinii publicznej na temat tego, co Dmowski robił i co Dmowski, czego Dmowski dokonał. Jeśli chodzi o jego dorobek polityczny, ja jeszcze do zarzutów formułowanych pod adresem Romana Dmowskiego wrócę. Jeśli chodzi o jego dorobek polityczny, to poza stworzeniem obozu wszechpolskiego można mówić tutaj o przede wszystkim o tym, że Dmowski był przywódcą tej części polskiej opinii publicznej. Trzeba powiedzieć, że w czasie pierwszej wojny światowej, trzeba powiedzieć, że wówczas była to opinia, część opinii publicznej większościowa, która identyfikowała się z Ententą, czyli z sojuszem Rosji, Francji i Anglii przeciwko państwom centralnym, czyli przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom. Przypomnijmy, że właśnie ta koalicja Ententy wygrała pierwszą wojnę światową. W związku z tym można powiedzieć, że Dmowski utorował nam drogę do obozu zwycięzców. To znaczy niewątpliwie bez polityki Romana Dmowskiego nie bylibyśmy obecni na konferencji wersalskiej w roli zwycięzcy. Wcale to przecież nie było oczywiste, jeśli weźmiemy pod uwagę, że silniejsze polskie jednostki walczyły po stronie państw centralnych, to znaczy mam na myśli przede wszystkim legiony polskie. Jeśli weźmiemy to wszystko pod uwagę, to wcale nie jest oczywiste, że powinniśmy się znaleźć przy stole rokowań w Wersalu po stronie zwycięzców. Roman Dmowski, jego kierowany przez niego Komitet Narodowy Polski, a także współtworzona pod auspicjami tego komitetu Błękitna Armia generała Józefa Hallera, która też nie powstałaby bez wysiłku Romana Dmowskiego, sprawiły, że mogliśmy się wylegitymować współpracą z obozem zwycięzców I wojny światowej, z obozem, no, w skrócie mówiąc, antyniemieckim. I to jest to dokonanie Romana Dmowskiego, to oczywiście nie tylko przypisanie sprawy polskiej do obozu zwycięzców I wojny światowej, ale też i aktywny udział w konferencji wersalskiej, gdzie stanowisko polskie zostało opisane, co coraz częściej jest dzisiaj przypominane przez historyków, jako tak zwana linia Dmowskiego. Ta linia Dmowskiego to przede wszystkim linia dotycząca wschodniej granicy Polski i była ona wyznaczana dużo dalej niż realna granica II Rzeczypospolitej po 1921 roku, po wojnie polsko-bolszewickiej. Dlaczego Dmowski przedstawiał tak ambitne plany terytorialne? No dlatego, że uważał, że Polska nie przetrwa jako państwo zbyt małe. To znaczy Polska, mając wielu przeciwników w naszym regionie Europy, a także nie mogąc liczyć na bezwarunkowe poparcie wielkich mocarstw, no musi być państwem silnym. W związku z tym był zwolennikiem dużego terytorium odrodzonego państwa polskiego. No, niestety ta realizacja całości planów Romana Dmowskiego nie była możliwa po zakończeniu I wojny światowej. Po prostu musieliśmy się zadowolić nieco mniejszym terytorium. To na zachodzie też Dmowski kilka rzeczy nie wynegocjował w Wersalu, bo okazało się to no niemożliwe dla zaakceptowania przez wielkie mocarstwa. Między innymi nie uzyskaliśmy portu w Gdańsku. Gdańsk był w okresie międzywojennym tak zwanym wolnym miastem, a o to ubiegał się między innymi Dmowski. Poza tym musieliśmy też przystać na kontrolę międzynarodową nad funkcjonowaniem mniejszości narodowych w postaci tak zwanego małego traktatu wersalskiego, czemu Dmowski był przeciwny, uważając zresztą słusznie, że będzie to wykorzystywane do atakowania Polski, do osłabiania jej wewnętrznie. Przypomnijmy, że mały traktat wersalski, który w zasadzie miał zdaniem twórców przede wszystkim chronić interesy mniejszości żydowskiej, był wykorzystywany w okresie między innymi przede wszystkim przez międzywojennym, przede wszystkim przez mniejszość niemiecką, która kilkaset razy bodajże pozwała Rzeczpospolitą Polską o rzekome nadużywanie przemocy wobec mniejszości niemieckiej. To powodowało permanentne spory publiczne. Dmowski nie mógł temu zapobiec, choć i był zmuszony zaakceptować mały traktat wersalski, chociaż tego nie akceptował, nie jako pomysłu. To jest człowiek, który też miał wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o, powiedziałbym, historię Polski międzywojennej, chociaż tutaj już nie odegrał aż tak kluczowej roli. Przez pół roku był ministrem spraw zagranicznych i to właściwie było jedyne, oprócz tego, że był przez jedną kadencję posłem, było to jedyne oficjalne stanowisko, które sprawował Roman Dmowski w Niepodległej Rzeczpospolitej. On sam nie był chyba w pełni zadowolony z tego, w jaką stronę podąża Druga Rzeczpospolita w okresie tym parlamentarnym do zamachu majowego, a tym bardziej nie był zadowolony z tego, co działo się w Polsce po przejęciu autorytarnych rządów przez obóz Józefa Piłsudskiego. Natomiast trzeba powiedzieć, że jednocześnie Dmowski sprzeciwiał się takiemu, powiedziałbym, frontalnej konfrontacji z przeciwnikami politycznymi kosztem państwa. W 26 roku podczas zamachu majowego nie opowiedział się za kontynuowaniem wojny domowej, co spowodowało wygaszenie walk wewnętrznych i prawdopodobnie ocaliło, a przynajmniej w znacznej mierze ułatwiło zachowanie wówczas przez Polskę całości terytorialnej i niezawisłości politycznej. Miał wtedy rację, rezygnując z ambicji osobistych i ambicji obozu politycznego, który reprezentował, i trzeba powiedzieć, że zawsze to widać zresztą, że on potrafił te partyjne interesy, powiedziałbym, schować w momencie, kiedy uważał, że zagrożenie Polski jest bardzo poważne. Zwracam uwagę, że także zrezygnował z ambicji, jakby to powiedzieć, monopolu przywódczego w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości, bo mógł, korzystając z dobrych kontaktów z państwami zwycięskimi, żądać dla siebie pełni władzy. Tymczasem w ogóle takie żądanie się u Dmowskiego nie pojawiło. On doszedł do porozumienia z Józefem Piłsudskim, podzielił się pewnym dostępem do wpływów w tworzącym się niepodległym państwie i potrafił je spożytkować dla dobra Polaków, jakby rezygnując z niektórych ambicji, które być może bardziej bezwzględny polityk chętnie by wykorzystał. Dmowski jednak nie jest wyłącznie politykiem. To jest za mało, by powiedzieć, że Dmowski był przede wszystkim i wyłącznie politykiem. Tak można mówić, nie wiem, o Wincentym Witosie czy Wojciechu Korfantym. To są osoby, które rzeczywiście odcisnęły piętno przede wszystkim na polskiej polityce. W przypadku Dmowskiego trzeba powiedzieć, że on był też człowiekiem, który odcisnął swoje piętno także na polskiej kulturze. To znaczy pozostawił po sobie co najmniej kilka arcyważnych tekstów dla polskiej nie tylko publicystyki, ale chciałoby się powiedzieć eseistyki politycznej, począwszy od najbardziej znanego, stosunkowo wczesnego tekstu, jakim był jakim były myśli nowoczesnego Polaka, bodajże wydane w 1901 roku po raz pierwszy, poprzez Rosję, Niemcy i sprawę polską. Myślę, że nie możemy też zapominać o takim dziele życia chyba Romana Dmowskiego z początku lat 20. Polityce polskiej i odbudowaniu państwa, czy wreszcie wspomniany już tekst o związku polskości i katolicyzmu, czyli Kościół, Naród, Państwo. To jest, powiedziałbym, że mniej doceniane są późne teksty Romana Dmowskiego, zawarte między innymi w tomie Przewrót. On przestał pisać w latach 33-34, to znaczy może nie tyle przestał pisać, co po prostu już nie publikował poważniejszych tekstów, ale nawet te późne teksty, na przykład taki szkic Militaryzacja polityki, pokazują, że do tego momentu był bardzo uważnym obserwatorem i analitykiem, potrafiącym odnaleźć się w zmiennej przecież rzeczywistości politycznej świata, który go otaczał. I tutaj trzeba powiedzieć, że ta proza polityczna Dmowskiego jest niesłychanie zróżnicowana, bo tematy, które on poruszał, były bardzo zróżnicowane. I trzeba powiedzieć, że są to teksty bardzo interesujące. One są, mają kilka cech szczególnych. To znaczy, po pierwsze, opierają się na takiej, powiedziałbym, może nawet czasami w sposób taki, powiedziałbym, drażniący, takiej beznamiętnej analizie rzeczywistości społecznej, rzeczywistości kulturalnej, rzeczywistości politycznej. I ta pozorna beznamiętność jest połączona jednocześnie z bardzo żarliwym przywiązaniem do polskości i troską o polskość, jednocześnie z taką zdolnością do krytyki naszych wad narodowych. To jest coś stosunkowo rzadkiego, ponieważ Dmowski, bardzo kochając swoich rodaków, jednocześnie potrafiłem wytykać głębokie słabości. Jeszcze do tych słabości na moment wrócę za pewien czas, natomiast powiem tak, że co jeszcze cechuje tą prozę polityczną Dmowskiego? To te teksty, które wydaje się, że w znacznej mierze przetrwały próbę czasu. Otóż ujęcie globalne, to znaczy Dmowski patrzy na Polskę nie w perspektywie regionu, nie w perspektywie stosunków tylko i wyłącznie z naszymi sąsiadami, ale w perspektywie zjawisk globalnych. On jest w stanie, był w stanie kompetentnie interesować się tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, także byśmy dzisiejszym językiem powiedzieli w krajach trzeciego świata, chociaż to pewnie było mniej ważne z jego punktu widzenia. Otóż, ale też na przykład doceniał perspektywy rozwojowe Chin. To wszystko powodowało, że jego myślenie miało charakter taki, powiedziałbym, miało ogromny rozmach, tak? To znaczy potrafił wiele zjawisk przewidywać trafnie, a nawet jeśli w czymś się mylił, to jego argumentacja warta jest zastanowienia, to znaczy co zauważył i w jaki sposób argumentował. To jest dość rzadka cecha u polskich pisarzy politycznych, by postrzegać Polskę jako ważną część świata. To jest coś, czego myślę, że od Dmowskiego możemy się uczyć, ale nie jest to bynajmniej proza megalomańska, to znaczy tam polskość nie jest postrzegana jako wartość, powiedziałbym, nadrzędna w tym znaczeniu, że Polacy są po prostu najlepszym możliwym narodem na świecie. Otóż u Dmowskiego tak nie jest. To znaczy on, to jest jego naród i on jest za niego odpowiedzialny, natomiast dostrzega zalety innych narodów, dostrzega i także wady innych narodów i stara się bardzo spokojnie i bardzo obiektywnie na to patrzeć. Czasami dziwi to czytelnika. Ale to jest bardzo charakterystyczne. Ten realizm Dmowskiego oparty na bardzo uważnej obserwacji rzeczywistości i dużej odpowiedzialności za słowo. Nie jest prawdą to, co się czasami mówi o tych tekstach Dmowskiego, że one się opierały na pewnych założeniach, nie wiem, na przykład dwa zarzuty, które się stawia Dmowskiemu w odniesieniu do jego tekstów, to jest, które powiedziałbym, że czasami zdumiewają, jak się je przeczyta. To jest po pierwsze rzekoma filorosyjskość Dmowskiego, taka powiedziałbym niezmienna, twarda i z założenia. Otóż Dmowski owszem, przecież współpracował z Rosją, zwłaszcza w latach 1908-1915, natomiast nie był na pewno, powiedziałbym, niewolnikiem opcji prorosyjskiej. On raczej stał na stanowisku, że głównym przeciwnikiem Polski są Niemcy i że powinniśmy dążyć do tego, żeby osłabić niekorzystne oddziaływanie Niemiec na Polskę. I stąd taktyczna współpraca z Rosją. To jest rzecz, którą warto tłumaczyć, dlatego że z jednej strony rzeczywiście to jest taki myśliciel, którego nie znajdziemy takiego, powiedziałbym, takiej ślepej antyrosyjskości, ale nie znajdziemy w nim, w jego tekstach nic z, powiedziałbym, takiego służalczego stosunku do Moskwy czy do w ówczesnych realiach do Petersburga. Otóż Dmowski był zwierzchnikiem samodzielności Polski i współpracy z tymi narodami, z tymi państwami, które najlepiej są w stanie wspomóc rozwój naszego kraju, naszych rodaków, a nie są zainteresowani ich ograniczeniem i upośledzeniem. W związku z tym ten zarzut prorosyjskości wydaje się być, powiedziałbym tutaj, no, cokolwiek uproszczeniem. Tak samo zarzut antysemityzmu Dmowskiego najczęściej jest mocno przesadzony i mocno, powiedziałbym, oderwane od tego, co Dmowski pisze. Po pierwsze, bardzo wielu krytyków Dmowskiego uważa go za obsesyjnego antysemitę. Otóż jakby na to nie zabrzmiało, to wątek żydowski na pewno nie dominuje w myślach Dmowskiego. To jest rzecz, która się pojawia. Często jest uważana za ważny element analizy rzeczywistości, postawę mniejszości żydowskiej, postawę międzynarodowych lobby żydowskich. Natomiast to nie jest element, powiedziałbym, ani obsesyjny, ani dominujący. Ktoś, kto tak mówi, wydaje się, że albo nie czytał Dmowskiego, albo po prostu nie zrozumiał, co tam jest napisane. Przypominam sobie, że nawet bardzo poważni historycy przypisywali Dmowskiemu właśnie taką obsesyjność. Szczerze powiedziawszy, patrząc na to z perspektywy, już pewnej z perspektywy historycznej, trudno jest utrzymać taką tezę. I proszę po prostu w to nie wierzyć. To znaczy, to nie jest człowiek będący nienawistnikiem, to nie jest ksenofob, tak? To znaczy Dmowski nigdy nie przejawiał takiego powiedziałbym, takiej postawy nienawiści i ksenofobii. No tego u niego raczej nie znajdziemy. Są oczywiście bardzo twarde, często trudne współcześnie do przyjęcia słowa krytyki wobec innych narodów, między innymi wobec Niemców, ale na pewno nie odbiegały one od ówczesnej nieprzyjętych norm zachowania, a po drugie, proszę Państwa, no bardzo często wynikały po prostu z takiej analizy rzeczywistości, którą Dmowski uważał za najsłuszniejszą. Tam nie było, ale w jego wywodach nie ma agresji, i nie ma właśnie takich stałej nienawiści, tak, jadu, który sączyłby swoim czytelnikom. To jest raczej bardzo rzetelna analiza tego, kto jest naszym sojusznikiem, a kto jest naszym wrogiem. I to jest często, no, powiedziałbym, nierozumiane, a zarówno przez no, tych, którzy Polski nie rozumieją i nie chcą zrozumieć, jak i przez samych Polaków, którzy czasami no, są po prostu, no, nie są w stanie przyjąć rozumowania Dmowskiego. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że on zawsze miał rację, bo oczywiście można z perspektywy historycznej pokazywać też te miejsca, gdzie on nie miał racji. Natomiast wydaje się, że warto przynajmniej posłuchać jego głosu. Stąd to, co jest obecnie chyba najcenniejsze dla nas, to jest właśnie taka rzetelność, intelektualna rzetelność i jasność analizy Dmowskiego. Tego powinniśmy się od niego uczyć. Natomiast i uczyć się tego braku, powiedziałbym, braku dogmatyzmu w myśleniu. To znaczy on jednak właśnie być może dlatego, że nie był nigdy marksistą, no nie był dogmatykiem. On patrzył na rzeczywistość, starał się ją zrozumieć i biorąc pod uwagę odpowiedzialność za Polskę, snuł wnioski. Myślę, że to jest cenne i dziś bardzo przydatne, nie tylko dla polityków, ale w ogóle dla nas wszystkich, żebyśmy mogli w ten sposób rzetelnie analizować rzeczywistość. Wbrew manipulacji, wbrew próbom zaciemnienia, wbrew propagandzie, zachowali rzetelność myślenia. To jest, wydaje się, bardzo, bardzo istotne. Druga rzecz, która w spadku takim intelektualnym po Dmowskim jest niesłychanie istotna, to jest to, że Dmowski mimo całej często bardzo dotkliwej krytyki polskich wad narodowych, no bardzo wyraźnie u niego widać. To znaczy on wierzył w Polaków, on wierzył, że Polacy są w stanie przełamać swoje słabości, że są w stanie się rozwinąć przede wszystkim opierając się na własnym wysiłku, własnym zaangażowaniu. Stąd to, czego najbardziej chyba nie lubił, co zwalczał zdecydowanie bardziej niż inne narody, to jest polska bierność. To znaczy między innymi w myślach nowoczesnego Polaka to chyba jest najbardziej piętnowana polska cecha, to znaczy bierne przyjmowanie rzeczywistości, to, że się nie staramy poprzez własnym wysiłkiem też przyczynić się do odwrócenia niekorzystnego dla nas sytuacji, dla nas układu i w ten sposób, jakby to powiedzieć, dać szansę nam i następnym pokoleniom Polaków do rozwoju. To jest, walczył z tą biernością popowstaniową, wynikającą z oczywiście traum rozbiorowych, ale walczył z nią również w sytuacjach w Polski międzywojennej, gdzie żądał od Polaków zaangażowania i aktywności. Wydaje się, że ta postawa jest moralnie słuszna, to znaczy, że my jesteśmy winni naszej ojczyźnie zaangażowanie i aktywność i że to, co mówił nam Roman Dmowski, to znaczy, że bierność jest moralnie niedopuszczalna i szkodliwa zarazem, no powinniśmy wziąć sobie bardzo głęboko do serca. To jest kolejna rzecz, o której myślę, że Roman Dmowski nas wszystkich w jakim sensie nam wszystkim powinien przekazać, a my powinniśmy z nim kojarzyć. W przeciwieństwie do swoich rywali politycznych, Dmowski stawiał na ten model patriotyzmu, który także dzisiaj wydaje się być całkiem aktualny. To znaczy, w którym z jednej strony naród opierać się powinien o własną tożsamość, dobre zrozumienie tego, kim jest i jaką kulturę reprezentuje, jaką tradycję ma za sobą, jakie doświadczenia. A z drugiej strony to jest też naród, który jakby Dmowski przekonywał, że Polacy są narodem, który no, musi się dalej wybijać na tą niepodległość, to znaczy, żeby uzyskać pewną samodzielność, podmiotowość, musi wkładać w to sporo wysiłku. I to jest rzecz też istotna w jego dorobku intelektualnym. sumie mamy też człowieka, którego doceniano. Doceniano chociażby tytułami doktoratami honoris causa uczelni. W Polsce otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego. Uniwersytetu, które w warunkach, no bo pojawiały się już po śmierci Dmowskiego w warunkach okupacyjnych, gdy uniwersytet ten przeniosił się do Warszawy, starano się, były takie pomysły, żeby nadać temu uniwersytetowi imię Romana Dmowskiego. To ostatecznie zostało zdezaktualizowane przez przejęcie władzy przez komunistów po 1945 roku. Natomiast był to doktor honoris causa tego uniwersytetu. Ja nie wiem, czy dziś Uniwersytet Adama Mickiewicza pamięta, że ma takiego doktora honoris causa. Nie jestem pewien, czy wyciąga z tego wnioski. Natomiast mam nadzieję, że jakieś pozytywne wnioski wyciągnie. Natomiast proszę pamiętać, że nie tylko polskie uniwersytety odznaczyły w ten sposób Romana Dmowskiego, bowiem był on jednym z nielicznych polskich intelektualistów, który otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Cambridge. To świadczy o tym, że mamy do czynienia z osobą, powiedziałbym, docenianą na świecie. W dorobku historiografii europejskiej Dmowski jest wymieniany zazwyczaj w takim kontekście, kiedy mówi się o tym, że jest to jeden z takich klasycznych ojców nacjonalizmów, nowoczesnych nacjonalizmów, zwłaszcza w krajach katolickich. Otóż i tak, i nie. To znaczy najczęściej wymienia się tę trójkę, tak, Charles Marat w Francji, Corradini we Włoszech i Dmowski w Polsce. Warto zwrócić jednak uwagę, że oczywiście pewne rzeczy ich zbliżają. To jest ten prawicowo-konserwatywny nacjonalizm, widzenie wspólnoty narodowej w zasadzie w podobny sposób, postrzeganie państwa jako narzędzia tego narodu. Natomiast proszę pamiętać, że jednak coś ich różni. To znaczy zazwyczaj krytycy tego nacjonalizmu w krajach katolickich zwracają uwagę, że ci nacjonaliści mieli tendencję do manipulowania katolicyzmem, do instrumentalnego posługiwania się katolicyzmem w celach politycznych. Otóż Dmowski raczej wybija się tutaj na tym tle jako człowiek, który takiego instrumentalnego podejścia nie miał. W cytowanym już kilkukrotnie tekście Kościół Naród Państwo mówił o tym, że katolicyzm stoi na straży obiektywnych norm, norm moralnych, obiektywnej prawdy i w związku z tym interes narodowy musi być temu podporządkowany, to znaczy nie może być realizowany kosztem wartości obiektywnych. Ktoś powie naiwność. Mnie się jednak wydaje, że świadomość hierarchii norm, to znaczy Dmowski nigdy nie absolutyzował narodu, to znaczy dla niego naród był bardzo ważny, był w centrum jego refleksji, ale nigdy nie był wartością absolutną. Wartością absolutną były te wartości, które proponowało chrześcijaństwo, proponował katolicyzm, to znaczy prawda, dobro, piękno, to były rzeczy, które dla Dmowskiego były istotne, miał też świadomość oczywiście właśnie w myśl swojego realizmu, powiedziałbym bezwzględnych mechanizmów polityki, ale nigdy nie uważał, że to tłumaczy niegodziwość, tak? To znaczy, że był w stanie pokazywać, że jesteśmy w stanie szukać takich rozwiązań politycznych, które nie będą po prostu niemoralne. I nie powinniśmy tego robić, ponieważ to na dłuższą metę szkodzi naszemu narodowi. I to jest takie podejście, w którym, które różni jednak Dmowskiego od innych klasyków tego nacjonalizmu XIX-wiecznego. i odcisnęło bardzo istotne piętno na polskim ruchu narodowym, który no nie, po prostu nie dał się uwikłać w takie jako całość, jako zbiorowość we współpracy z tymi brutalnymi reżimami totalitarnymi, które oferowały bardzo dużo możliwości rozwoju politycznego, ale kosztem elementarnego dobra po prostu, tak? Znaczy kosztem czynów haniebnych, ludobójczych czy głęboko niemoralnych. I to jest, polski obóz narodowy jest jednym z nielicznych, który rzeczywiście uniknął takich uwikłań. Ja nie mówię tutaj o pojedynczych osobach, tylko raczej o całości tego środowiska. I w znacznej mierze był to wynik wychowania tego obozu, jak to mówiono wtedy, w szkole Dmowskiego. Dmowski też był przykładem odrzucenia, i to dość zdecydowanego odrzucenia obu totalitaryzmów międzywojennych, to znaczy zarówno komunizmu, co jest bardziej naturalne, jak i nazizmu, choć początkowo przecież interesował się tak zwaną rewolucją narodową w Niemczech, ale bardzo szybko, między innymi w tekście Militaryzacja polityki, powiedział jasno, że to, co proponuje Hitler, jest wypaczeniem. To, co proponuje Hitler, jest absolutnie nie do przyjęcia dla polskiego ruchu narodowego i per saldo będzie to również szkodliwe dla samych Niemiec. Taka była jego teza i chyba się ona potwierdziła w dłuższej perspektywie, bo rzeczywiście powiedziałbym, że wynik II wojny światowej pokazywał, że ten obłędny racjonalizm rasistowski Hitlera wcale Niemcom na dobre nie wyszedł. I teraz Dmowski, trzeba powiedzieć, że odrzucał też jeszcze jedno, i tutaj był w pełnej zgodzie z katolicyzmem, odrzucał rasistowskie podejście do narodu, uważając, że takie biologiczne podejście do narodu jest po prostu nieprawdziwe, że to jest po prostu zafałszowanie istoty narodu. A w przypadku polskim jest to tym bardziej absurdalne, że przecież w Polsce osiedlały się różne grupy etniczne, ludzie polonizowali się także w XIX wieku, mając różne korzenie niemieckie, włoskie, czeskie, francuskie. I tu trzeba powiedzieć, że Dmowski też jakby nie dopuszcza, odrzucając jakby bardzo szybko te możliwości, nie to, że był wyjątkiem, ale znajdował się w stosunkowo nielicznej grupie ówczesnych europejskich intelektualistów, którzy chyba ani przez moment nie myśleli o jakiejś formie kooperacji z jednym z tych dwóch najbardziej agresywnych totalitaryzmów europejskich XX wieku. Niewiele wiemy o tym, jak Dmowski później patrzyłby na działalność Hitlera i jego partii, po prostu dlatego, że główne teksty Dmowskiego kończą się właśnie w 1934 roku. Potem już Dmowski pisał okazjonalnie i raczej nie były to dłuższe teksty analityczne, co nie pozwala ich jakby porównywać z wcześniejszymi, bardzo głębokimi rozważaniami Dmowskiego. Model, może jeszcze powiem tak, że jeśli chodzi o stosunek jego do katolicyzmu, to historia osobista Dmowskiego może warta jest przytoczenia, bo jak wspomniałem, on został ochrzczony i wychował się w rodzinie katolickiej, rzemieślniczej rodzinie warszawskiej. No i później stracił wiarę, jak bardzo wiele osób, zwłaszcza tych, które zajmowały się naukami przyrodniczymi. Dmowski, przypominam, skończył Uniwersytet Warszawski, skończył biologię na Uniwersytecie Warszawskim. I te perypetie życiowe w jakiejś mierze odbiły się na jego losie, ponieważ Dopiero w latach 30. powrócił do wiary. Tutaj podczas rozmowy w telewizji Trwam pojawił się taki wątek, czy już w połowie lat 30. nie był, nie wrócił do pełnych praktyk religijnych. No, ja znam taką wersję, w której jakby osobą, której Dmowski zawdzięczał pełne nawrócenie, był wybitny duszpasterz warszawski ksiądz Nowakowski, który miał doprowadzić do pogodzenia się pełnego pogodzenia się Dmowskiego z Kościołem, i Dmowski umierał jako praktykujący katolik. Natomiast to nie była droga łatwa i prosta. A jednocześnie trzeba powiedzieć, że nawet w najbardziej swoim pozytywistycznym okresie Dmowski nigdy nie był agresywny w stosunku do katolicyzmu, nigdy nie odmawiał mu wartości moralnych i społecznych. Był też paradoksalnie był głębokim krytykiem takiej postawy, by wykorzystywać Kościół właśnie we własnych celach. Na przykład krytykował bardzo hipokryzję, gdzie Kościołem zasłaniają się osoby, które tak naprawdę realizują własne partykularne cele, a Kościół wykorzystują tylko do manipulowania. I tych uważał za szczególnie niebezpiecznych, tych uważał za godnych potępienia. Jak na człowieka, powiedziałbym, na pewnego zajmującego stanowisko agnostyczne, bardzo ciekawa postawa, bo wcale nie oczywista. W związku z tym, proszę Państwa, Dmowski niewątpliwie był, podsumowując, Dmowski był niewątpliwie ojcem pewnego modelu polskiego patriotyzmu. Modelu, który w wielu aspektach został przez nas przyswojony, tak jak właśnie w myśleniu o narodzie jako całości, jako pewien punkt odniesienia, a w innych aspektach jest uważany za jeden z modeli polskiego patriotyzmu. Patriotyzm charakterystyczny dla polskiego ruchu narodowego, patriotyzm, którego cechami są właśnie przywiązanie do wspólnoty narodowej, do kultury, do między innymi do religii katolickiej, i to jest, a jednocześnie do właśnie myślenia o Polsce jako przede wszystkim jako całości, z tej perspektywy analizowania tego, co się z nią dzieje, a z drugiej strony Dmowski też jest, powiedziałbym, jednym z myślicieli, którzy pokazywali relacje między religią a katolicyzmem. I tutaj trzeba powiedzieć, że moim zdaniem takim, powiedziałbym, najbardziej podstawowym wnioskiem jest to, że z całą pewnością nie wszyscy katolicy, zresztą Dmowski nigdy do tego nie aspirował, nie wszyscy katolicy muszą być zwolennikami myśli Dmowskiego, ale trzeba sobie zdać sprawę, że myśl Dmowskiego absolutnie mieści się w granicach tego spektrum postaw, które nakreśla przed nami, czy pozwala nam zajmować nasza wiara katolicka.
Dziękujemy, panie profesorze. Katolicyzm i patriotyzm Romana Dmowskiego. Profesor Paweł Skibiński, zastępca dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania w rozmowach niedokończonych nad katolicyzmem, patriotyzmem, ale też myślą polityczną Romana Dmowskiego. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 Polska Południowa, Polska Północna, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia do studia 011 48 56 655 23 33 lub 23 66 22 24. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Leszek z Ryczowa.
Prosimy, panie Leszku.
Mogę na chwilkę do programu?
Jesteśmy na antenie.
Jeszcze raz pozdrawiam, Leszek z Ryczowa. Ja bym się zatrzymał tylko na wątku nacjonalistycznym, który pan profesor Skibiński był uprzejmy tak go troszkę rozdwoić. Taki szpagat zrobił. No ja nie dotknię, nacjonalistyczny pachnie mi to nazistowską nazwą NSDAP. Jak najbardziej narodowy, nad wątkiem katolickim. Ja mam ambiwalentny stosunek do agnostyków. Mnie się wydaje, że człowiek dojrzały już nie może być agnostykiem. Powinien być zdecydowany na coś. Natomiast byłbym uprzejmie, prosiłbym pana profesora, jakby skomentował, bo zacytował tam dwa nazwiska, które mi są obce. Ja, jeżeli znam, a znam go niedogłębnie, przyznaję się, pana Dmowskiego, nie znam go dogłębnie, natomiast doceniam u niego właśnie nutę patriotyzmu narodowego, czego się nie ma co wstydzić. Mogę się tylko powtarzać, a póki co dobrego roku panu profesorowi i ojcom redemptorystom.
Dziękuję, panie pozdrawiam. Leszku. Pozdrawiam również. Prosimy, profesor Paweł Skibiński.
Dziękuję bardzo. Odwzajemniam życzenia. Powiem tak. Rzeczywiście, znaczy powiem tak, że tutaj trzeba mieć, być ostrożnym w używaniu słowa nacjonalizm, ale nie dlatego, że powiedziałbym, że trzeba się go wstydzić, tylko dlatego, że nadawane jest mu bardzo, no są mu nadawane bardzo różne znaczenia, tak? To znaczy nie można go sprowadzić wyłącznie do powiedziałbym takiego doświadczenia niemieckiego nazizmu, dlatego że tamta forma nacjonalizmu niemieckiego to nawet nie jest cały nacjonalizm niemiecki, natomiast który jednak bardzo się różnił od tego naszego nacjonalizmu. Jeżeli używamy tego słowa w takim znaczeniu czysto opisowym, to znaczy takim, w którym centralne miejsce, to jest to taki system polityczny, w którym centralne miejsce, czy ideowy, w którym centralne miejsce zajmuje naród, no to w jakimś sensie można nazwać Dmowskiego nacjonalistą, ale warto zwrócić uwagę, że Dmowski sam no nie był przywiązany do tego stwierdzenia, że on jest nacjonalistą. Przede wszystkim dlatego, że uważał, on właśnie nie był wielkim zwolennikiem takiej ideologizacji polityki, tak? To znaczy dla niego polityka była pewną sztuką szukania dobra wspólnoty. Było to znacznie bliżej takiego klasycznego rozumienia polityki i w związku z tym Dmowski sam siebie nacjonalistą nie nazywał. Był zwolennikiem ruchu narodowego, tak, przedstawicielem ruchu narodowego, przywódcą ruchu narodowego, ale no raczej unikał słowa nacjonalista, właśnie uważając, że to jest takie określenie, które by pokazywało, że on jest zwolennikiem jakiejś, powiedziałbym, sztywnej ideologii, tak jak socjalista. Tak. I to jest, no wahał się tam w różnych swoich tekstach, czy przyjąć to miano, czy nie, natomiast dla niego to nie było oczywiste. I powiedziałbym, że ja specjalnie wybrałem, to znaczy prawdopodobnie pan mówi o tych dwóch, znaczy o dwóch nazwiskach, które nie są rozpoznawane przez pana, to znaczy chodzi o Marasa i Corradiniego, to są twórcy nacjonalizmu francuskiego. Maras to jest przywódca Action Française, twórca takiego klasycznego nacjonalizmu francuskiego. Corradini to jeden z ideologów, główny ideolog nacjonalizmu włoskiego. Natomiast oczywiście to są postacie, nieco każdy ma inny wymiar. Dmowski jest dużo wszechstronniejszą postacią, wydaje mi się, niż obaj tu przywołani, ale oni, ja to wspomniałem, że to jest, że Dmowski jest najczęściej wymieniany w tym kontekście właśnie przez badaczy zagranicznych. To znaczy, jeżeli oni widzą Dmowskiego, to widzą Dmowskiego jako twórcę właśnie takiej idei narodowej porównywalnej z tymi dwoma panami.
Otóż my nie musimy oczywiście z tego porównania korzystać, ale warto pamiętać, że takie żono istnieje. Czy on był, czy można powiedzieć, że on był niedojrzały w tym agnostycyzmie? Ja szczerze powiedziawszy, za mało możemy, ja nie jestem pewien, czy możemy tak głęboko wniknąć w te tajniki duszy Dmowskiego. Próbowano zrobić to wielokrotnie. Mnie trochę te rozważania, przyznam szczerze, nie przekonują. To, co ja Państwu powiedziałem, jest, wydaje mi się, takie dość no może z jednej strony schematyczne, ale z drugiej strony tutaj nie sądzę, żebyśmy popełniali wielkie ryzyko błędu. To znaczy jedyna wątpliwość to jest pytanie, od kiedy to nawrócenie nastąpiło. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że Dmowski jednak jest dzieckiem swojej epoki. To znaczy w jakiejś mierze jest członkiem pokolenia, które miało podobne problemy, to znaczy na przełomie XIX-XX wieku, w ostatniej ćwierci XIX wieku, takich ludzi jak Dmowski było bardzo wielu, ale najczęściej przy tej pewnej oskłości religijnej, powiedziałbym, zdystansowaniu do deklaracji religijnych, ludzie ci szli w stronę krytyki Kościoła, krytyki katolicyzmu. Dmowski tu jest jednak pewnym wyjątkiem, to znaczy on właśnie tego nie ma w sobie. I jeśli można tak powiedzieć, na pewno można się zastanawiać, czy jego podejście do kwestii religijnych było w pełni ukształtowane, w pełni dojrzałe, czy to wynik, czy po prostu tak jak w bardzo wielu przypadkach formacja religijna nie nadążyła za formacją intelektualną. Nie mam pojęcia.
Wydaje się, że tak jak pan profesor mówi, trudno to ocenić. Natomiast zasadniczą sprawą, o której dzisiaj mówimy w tym katolicyzmie i patriotyzmie, jest to, że na pewno nie walczył z instytucją Kościoła i z obecnością.
Wręcz przeciwnie, uważał ją za bardzo istotny element
jednostki, ale również narodu, prawda?
Aż czasem najbardziej fundamentalny. I ja tylko zwracam uwagę, że o ile początkowo on rzeczywiście patrzył na Kościół jako pewne, jakby to powiedzieć, pewien element życia narodowego, to znaczy, że krótko mówiąc, polskości nie można pomyśleć bez Kościoła, o tyle z czasem to się zdecydowanie zmieniło i pogłębiło, to znaczy on jakby odwrócił te wektory, to znaczy zauważył, że Kościół jest po prostu jest istotny dla Polski, ponieważ jest depozytariuszem obiektywnej prawdy. To jest jednak zupełnie inne stwierdzenie, do którego on doszedł z czasem i muszę powiedzieć, że że jednak to trzeba docenić. To znaczy, że człowiek, który sam jeszcze na tym etapie z całą pewnością nie był praktykującym katolikiem, jest w stanie zrozumieć, że Kościół stoi na straży moralności obiektywnej. To jest, że jest nie do zastąpienia w tej roli i że na przykład polityka narodowa nie usprawiedliwia jakby kwestionowania tej roli Kościoła. I to jest bardzo istotny wkład, myślę, Romana Dmowskiego w rozwijanie polskiego patriotyzmu. Ten patriotyzm dzięki między innymi jego takiej, powiedziałbym, jasnej postawie w tej kwestii nigdy nie osunął się w stronę jakiegoś, powiedziałbym, jakiejś deifikacji narodu, to znaczy ubóstwienia narodu, natomiast jednocześnie docenienia wartości tej wspólnoty i konieczności służby jej. I to jest też wyjątek na tle bardzo wielu innych nacjonalizmów czy ruchów narodowych europejskich, gdzie takie pokusy często się pojawiały i często nawet bardzo wybitni ludzie im ulegali. Dmowski jest tu
ciekawym wyjątkiem i warto, znaczy jest, powiedziałbym, że świadomość tego pozwala zrozumieć, jak niesprawiedliwa jest krytyka Dmowskiego, tak? To znaczy, że no właśnie zarzucanie mu tej ksenofobii czy instrumentalizacji katolicyzmu, to się zdarza w tekstach nawet bardzo poważnych badaczy, czy intelektualistów, czy artystów. No, Dmowski w rzeczywistości, jak czy obcujemy z jego, tym, co on mówił, z jego tekstami, no, wymyka się takim zarzutom. To znaczy, można mieć różne pretensje do Dmowskiego, niezrozumienia rozmaitych kwestii, no nie wiem, jakich błędów, które popełnią intelektualnych, ale akurat nie te.
Panie profesorze, jeszcze było to pytanie o ten nacjonalizm. Pamiętamy, w części telewizyjnej zadzwonił pan Adam z Warszawy i użył takiego ciekawego sformułowania, że na pewno Roman Dmowski był przeciwnikiem nacjonalizmu biologicznego, czyli tej biologicznej przynależności do narodu czy do danej nacji, że to miało stanowić podstawę budowania tej struktury społecznej. Proszę o kilka zdań na ten temat.
Oczywiście, bardzo proszę. To znaczy, no, generalnie rzecz biorąc, tak modelowo w XIX wieku, kiedy rozwijały się nacjonalizmy europejskie i to podchodziły do kwestii tożsamości narodowych w dwóch zasadniczych modelach, które najczęściej były zresztą ze sobą jakoś tam mieszane. To znaczy, pierwsze to było stwierdzenie, że naród jest wspólnotą biologiczną, wspólnotą nie tylko pochodzenia, ale krwi, rozumianej jako w sposób, powiedziałbym, wręcz genetyczny. Tak? To znaczy, że po prostu cechy narodu są dziedziczone, biologia pokazuje tutaj jakby pewną, naród staje się wspólnotą właśnie biologiczną, która determinuje cechy jego członków i decyduje o tym, jak społeczeństwa funkcjonują. To jest oczywiście podejście w znacznej mierze wynikające z pewnej formy materializmu, to znaczy ze stwierdzenia, że jesteśmy tacy jak nasze ciało, krótko mówiąc. No, dla Dmowskiego i dla bardzo wielu innych nacjonalistów znacznie ważniejszy jest był ten duch narodu, tak? To znaczy, czyli krótko mówiąc, jego kultura. Kultura, w której różne narody pokazywały różne aspekty, to znaczy od historii, języka, sztuki, geografii, relacji z przestrzenią. Różne rzeczy miały, czy prawo na przykład, miały kształtować tożsamość narodową poszczególnych nacji. Dmowski, najczęściej oczywiście nie poprzestawano na jednym czynniku, tylko wymieniano ich wiele, ale wszystkie mieściły się przede wszystkim w sferze kultury, to znaczy tego, czego duch ludzki dokonywał w danej wspólnocie poprzez wysiłek kolejnych pokoleń, wytwarzając pewne tożsamości zbiorowe. Tutaj Dmowski mieści się zdecydowanie w tej charakterze, w ogóle w polskiej, nie tylko myśli narodowej, w polskiej rozumieniu tożsamości zbiorowej, zdecydowanie większość naszych intelektualistów, analizując to, co się z Polakami działo, to kim oni ich zdaniem się stawali. No, Dmowski szedł tutaj w pewnym nurcie rozwoju polskiej kultury. Ja nie chcę, tu jest mi trudno powiedzieć, wskazując przede wszystkim na tą kulturową więź. Jeśli państwo zastanowicie się, jak definiowali wspólnotę narodu ludzie, którzy no, do obozu narodowego nie należeli, ale byli wybitnymi Polakami, tacy jak, nie wiem, kardynał Stefan Wyszyński czy Jan Paweł II, oni też patrzyli na naród jako na pewną wspólnotę kultury. Tylko teraz, wracając do Dmowskiego, można się zastanawiać, czy to jest tak, że on po prostu wychowany w polskiej kulturze i rozumiejący polską kulturę przejął do swojej idei narodowej właśnie ten pierwiastek charakterystyczny dla polskości
no, że ona jest zbudowana przede wszystkim na wspólnocie języka, historii, doświadczenia zbiorowego, tożsamości kulturowej. Czy to jest tak, że było troszeczkę odwrotnie, to znaczy, że on w jakimś sensie utwierdził ten pierwiastek istniejący w polskiej kulturze, pokazując, że nawet patriotyzm narodowy no, musi się odwoływać do tych kategorii. A może było jedno i drugie, to znaczy, że on z jednej strony korzystał z pewnego doświadczenia przodków, a z drugiej strony umacniał je, tworząc naszą kulturę na kolejne pokolenia, czy współtworząc naszą kulturę na kolejne pokolenia. Tutaj podkreślałbym jedno, to znaczy działalność i dorobek Dmowskiego jest oczywiście bardzo istotny dla osób, które identyfikują się w jakimś sensie z obozem narodowym czy ze środowiskiem narodowym, ale powinien być też jakby doceniany przez wszystkich Polaków, dlatego że pewne jego przemyślenia, dorobek też i słowa, i czynu no, wpływa na nas wszystkich Polaków bez względu na to, czy podzielają jego światopogląd polityczny, czy też go nie podzielają. I to jest myślę bardzo ważne, jeżeli patrzymy na dyskusję nad ewentualnym kwestionowaniem upamiętnień Romana Dmowskiego. Otóż bez względu na to, czy jesteśmy narodowcami, czy nie jesteśmy narodowcami, powinniśmy pamiętać, że jako Polacy powinniśmy szanować tą postać, która niewątpliwie pokazała nam pewien punkt odniesienia zarówno jeśli chodzi o nasz patriotyzm, rozumienie naszej zbiorowości, naszej wspólnoty, jak i na relacje między tą wspólnotą a Kościołem i religią katolicką.
Profesor Paweł Skibiński, naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych, katolicyzm i patriotyzm Romana Dmowskiego. Prosimy, Radio Maria, halo.
Króluj nam Chrystusa.
Zawsze i wszędzie.
Panie profesorze, wszystkiego najlepszego na progu nowego roku. I takie pytanie, takie przemyślenie na podstawie po prostu pana, krótko mówiąc, wcześniejszej recenzji o panu Dmowskim. Mianowicie, ile powiedzmy, pan wspominał o jego wykształceniu w kierunku biologii, bo akurat tak sobie słucham teraz pracy tej audycji, tam za bardzo się tym nie interesowałem. I powiedzmy, tam pan wspominał, że on miał wykształcenie troszkę takie w kierunku biologii, między innymi i tam z tego powodu jakby troszkę poszedł, może powiedzmy odstąpił od wiary, ale powiedzmy, ile u niego było powiedzmy według pana, krótko mówiąc, czegoś takiego, czego by brakowało obecnym politykom czy ludziom na obecnych salonach, coś powiedzmy z filozofii, z psychologii, z psychiatrii, po prostu takiego wyczucia, powiedzmy, krótko mówiąc, że tu i teraz, powiedzmy, trzeba, czy należy postąpić tak, czy tu i tam, czy w innej sytuacji należałoby postąpić tak, a nie pod siebie, czy powiedzmy nie tak, jak powiedzmy postępują obecni powiedzmy rządzący. Adam z Krakowa, pozdrawiam jeszcze raz.
Dziękuję, panie Adamie. Prosimy, pan profesor Paweł Skibiński.
Oczywiście bardzo trudno jest porównywać polityków żyjących w różnych epokach, bo mają różne wyzwania przed sobą. Natomiast mogę powiedzieć tak, że ja bym podkreślił trzy cechy Dmowskiego, których życzyłbym politykom polskim w każdej epoce, także w naszej. Otóż wydaje mi się, że te trzy cechy to jest przede wszystkim z jednej strony świadomość służby wspólnocie, tak? To znaczy wyszło na przykład podczas spotkania na antenie telewizji Trwam, że Dmowski nie dorabiał się na polityce, tak? To znaczy on nie był człowiekiem majętnym z urodzenia, wręcz przeciwnie. Jego rodzina, można by było powiedzieć, na ówczesne warunki była średnio zamożna, Ojciec był, miał firmę brukarską, tak, to znaczy układał bruk w Warszawie. I to jest to rodzina żyjąca z pracy, ale no, mająca pewne możliwości oczywiście kształcenia dzieci, no, będąca dość jakoś tam zamożna. Natomiast on sam na przykład majątek w Chludowie otrzymał, tak, to znaczy w darze. Wykupiono dla niego ten majątek, podarowano mu. To była forma odwdzięczenia się narodu dla polityków. Takie gesty wykonano i wykonali zwolennicy i w stronę Józefa Piłsudskiego, i w stronę generała Hallera. W związku z tym Dmowski też doznał takiego daru, który przyjął, choć no, stan ekonomiczny nie pozwalał mu na utrzymanie tego majątku zbyt długo, bo bodajże cieszył się nim około 10 lat. Natomiast, czyli ta pewna bezinteresowność posługi politycznej jest, myślę, że godna naśladowania. Druga sprawa to jest pewna rzetelność w myśleniu o polityce. To znaczy rzetelność polegająca z jednej strony na pewnej wiedzy i precyzji myślenia, to znaczy to naprawdę jest człowiek, który no, zdumiewał pewną powiedziałbym, klarownością rozumowania. To znaczy on wiele rzeczy rozumiał i wiele rzeczy doceniał i tego można życzyć, myślę, że każdemu, no nie tylko w polityce, ale w polityce przede wszystkim, to znaczy, że żeby po prostu próbować aż tak w udany sposób zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. I trzecia cecha, która myślę, że Dmowskiego jednak bardzo nobilitowała, to znaczy to był człowiek, który nie zamykał oczu na rzeczywistość już rozpoznaną, tylko z odwagą się z nią mierzył, to znaczy on powiedziałbym, że potrafił się no, skonfrontować nawet z najtrudniejszą prawdą na temat sytuacji Polski, bo startował naprawdę w czasach, kiedy sprawa polska była całkowicie pogrzebana, w związku z tym wydawałoby się, że powinien załamać ręce, tymczasem on raczej wręcz przeciwnie czuł się zmobilizowany do pracy. I jeszcze o jednej rzeczy bym wspomniał, która myślę, że powinna cechować polityków, a która nie zawsze ich cechuje, to wiemy z doświadczenia. Otóż szacunek dla własnego narodu, to znaczy z jednej strony nie zamykanie oczu na słabości społeczeństwa, którym się rządzi, ale z drugiej strony szacunek i wiara w jego możliwości. To znaczy Dmowski był moim zdaniem, no powiedziałbym wręcz klasycznym ucieleśnieniem takiej właściwych proporcji. To znaczy on z jednej strony potrafił bardzo ostro Polaków krytykować za konkretne rzeczy, bardzo jasno je nazywał, między innymi za tą wspomnianą bierność, a z drugiej strony nigdy nie ta krytyka nie przeradzała się w pogardę dla Polaków, wręcz przeciwnie. Raczej w chęć właśnie odwołania się do ich możliwości, do tego, że mają zdolność do przetrwania i rozwoju, nawet w najtrudniejszych warunkach. I to jest coś, co też moim zdaniem powinno być, przyświecać politykom polskim. To znaczy ta zdolność z jednej strony wychwycenia te słabości rządzonego przez nich społeczeństwa, którym da się naprawić, a z drugiej strony świadomość też zalet. Tak? I to jest, myślę, że ten w tych aspektach Dmowski niewątpliwie może być przykładem no, i dla nas współczesnych, i na przyszłe pokolenia zapewne też.
Dziękuję panie profesorze. Katolicyzm i patriotyzm Romana Dmowskiego, profesor Paweł Skibiński. Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, Robert Mazowsza się kłania.
Prosimy panie Robercie.
No ja mam takie pytanie do pana profesora. Panie profesorze, jak to pan Dmowski tutaj z rodziną się w Warszawie znalazł? Skąd oni przyszli, jak to jest? I drugie pytanie, panie profesorze, 28 czerwca zeszłego roku był taki marsz pomnika Dmowskiego na zamek Królew Dmowski, na zamek królewski. Co pan na ten temat może mi powiedzieć? Co pan sądzi? Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Robercie. Pan profesor?
Ja przepraszam, pierwszego pytania przyznam szczerze, że nie zrozumiałem, to znaczy...
Skąd przybyła rodzina Dmowskich do Warszawy?
Dmowskiego. Ja szczerze mówiąc, no rozumiem, że z miejscowości Dmochy, tak jak sądzę, natomiast przyznam szczerze, że ja genealogii głębszej rodziny Dmowskiego nie znam. Znaczy nie będę udawał, że coś więcej na ten temat wiem. Natomiast sama najbliższa rodzina, znaczy powiedzmy poprzednie pokolenie, no to jest, to są ludzie jednak z, no po prostu z, żyjący od kilku od kilku pokoleń w Warszawie. Dmowski nigdy zresztą o tych swoich korzeniach warszawskich nie zapomniał i to myślę, że to jest ważne. Natomiast przyznam szczerze, że nie potrafię odpowiedzieć. Podobnie nie bardzo potrafię odpowiedzieć na pytanie numer dwa, ponieważ ja do końca nie kojarzę tej inicjatywy. W związku z tym bardzo mi przykro, ale pozwolę sobie wstrzymać się od komentarza, bo po prostu nie potrafię na ten temat nic powiedzieć.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Marcin Kowalski z Oxfordshire się kłania.
Prosimy, panie Marcin.
Chciałem bardzo profesorowi podziękować za tak duży zastrzyk informacji na temat Romana Dmowskiego. No, mam 43 lata i powiem szczerze, że do tej pory moja wiedza była bardzo uboga na jego temat. Chociażby no, przyjechałem do Polski w setną rocznicę odzyskania niepodległości, no marsz niepodległości i już tam troszkę więcej się dowiadywałem od kręgów z tym związanych, ale no, chciałem tutaj przytoczyć, co pan profesor powiedział na temat no odejścia od wiary Romana Dmowskiego, chwilowego odejścia od wiary. Ja to widzę z praktyki swojej, że może i lepiej się stało przez chwilę, że tak było, bo wydaje mi się, że jego powrót do kościoła nastąpił ze zdwojoną siłą po takim okresie przejściowym. Ja niestety też miałem taki etap w swoim życiu, kiedy na 10 lat odszedłem od kościoła i później powróciłem no, dość mocno, że tak powiem, z takim impetem. Maria Skłodowska też była... oddalała się od kościoła i nie uchroniło ją to od skandali obyczajowych. Tutaj chciałbym zapytać się, bo moim zdaniem historia lubi się powtarzać. No, te kręgi patriotyczne dość mocno się wiążą z Romanem Dmowskim, Młodzież Nasza, czy to chociażby Młodzież Wszechpolska, czy ONR dzisiejszy. Tutaj widać, że krzykacze z lewej strony próbują oczywiście nawiązać do tych znowu skrajnych tendencji i próbują oczernić jak najbardziej te prądy patriotyczne w dzisiejszych czasach. I ja tutaj zastanawiam się, czy niepotrzebne by było większe wsparcie osób duchowych, takich dość z taką dużą, jakby powiedzieć, no rany, uciekło mi słowo w tej chwili, ale osoby, na przykład słuchałem w setną rocznicę odzyskania podległości Roberta Bąkiewicza, który wręcz tak to wyglądało, jakby błagał osoby duchowe o wsparcie, aby właśnie ich, ten cały krąg patriotyczny, żeby trzymać w ryzach, żeby on nie uciekł za bardzo do ekstremum takiego patriotycznego, żeby właśnie osoby duchowne objęły opieką ich wszystkich, aby to wszystko potoczyło się, poszło w dobrym kierunku, we właściwym i może lepszym niż to właśnie było w dwudziestoleciu międzywojennym. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy. Pan profesor Paweł Skibiński.
Zacznę od końca. To znaczy w dwudziestoleciu międzywojennym nie było tak źle. To znaczy oczywiście to nie jest tak, że polski patriotyzm w dwudziestoleciu międzywojennym nie, także ten narodowy nie powinien być też osądzany z rozmaitych wad. Natomiast trzeba powiedzieć, że jak na tle epoki innych krajów, to naprawdę nasza rzeczywistość nie była taka zła. Zresztą później probierzem tego jakości tego polskiego patriotyzmu była jednak ofiara II wojny światowej, tak? I to, że jednak Polska nie dała się uwikłać w rozmaite, czy Polacy nie, jako społeczeństwo nie dali się uwikłać w rozmaite zależności, które potem my jako ich wnuki byśmy się musieli tylko wstydzić. Tu raczej możemy być dumni z naszych przodków i byłbym ostrożny z taką krytyką. To znaczy, natomiast intencja, ja bym powiedział tak, że ja to powiem nie jako naukowiec czy jako zastępca dyrektora instytucji publicznej, tylko jako człowiek wierzący i starający się być również patriotą. Otóż wydaje mi się, że tutaj musimy się zastanowić nad dwiema rzeczami. Oczywiście polscy duchowni, podobnie jak wszystkie warstwy polskiego społeczeństwa, powinni zajmować postawy patriotyczne, natomiast i powinni wspierać, oczywiście jako duchowni też powinni wspierać wszystkich Polaków w takim przekonaniu, że patriotyzm jest ważną cnotą chrześcijańską. I to jest, i tutaj na tym niewątpliwie w tym aspekcie jakieś obowiązki spoczywają na duchowieństwie. Natomiast proszę pamiętać, że ten szczególny czas, w którym polskie duchowieństwo jakby zdjęło z katolików świeckich obowiązki formułowania stosunku do rzeczywistości w różnych aspektach, po prostu dlatego, że miało więcej swobody, na przykład w czasie komunizmu, tak, mimo wszystko miało więcej swobody niż katolicy świeccy, po prostu dlatego, że stała za duchownymi instytucja kościoła, która jako jedyna była niezależna od władz komunistycznych, jako z takich poważnych instytucji społecznych, to się raczej nie będzie powtarzać. W związku z tym powiedziałbym tak, że to na nas, jako katolikach świeckich, spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie polskiego patriotyzmu w ramach akceptowalnych z punktu widzenia moralnego i religijnego, bo oczywiście nadużycia w tej mierze mogą się pojawić i się pojawiają. Mogę tylko powiedzieć, że rzeczywiście, zwłaszcza wśród bardzo młodych ludzi, ja widzę pewne niebezpieczeństwo wypaczenia polskiego patriotyzmu narodowego w stronę zerwania z inspiracją katolicką. No ale proszę mi wierzyć, że to ani nie będzie szkoła Dmowskiego, ani nie będzie to prawdziwy polski patriotyzm. Ale jak mówię, to mówię od siebie jako człowiek wierzący,
starający być patriotą.
Także proszę tego nie traktować jako wypowiedź instytucjonalną.
Przed chwileczką Paweł Skibiński, wracamy. Profesor Paweł Skibiński, tak? Prosimy, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław, chciałem się zapytać pana profesora o książkę, którą by pan profesor polecił młodemu człowiekowi, który byłby zainteresowany właśnie tym takim szerokim i dogłębnym interpretowaniem rzeczywistości całościowo pojętym, nie właśnie nacjonalistycznym, tylko takim patrzącym na świat w ten sposób, że widzi inne narody i czy któraś z tych książek właśnie spełnia taką rolę właśnie edukacyjną dla młodego człowieka, który chciałby poznać zasady współżycia międzyludzkiego między różnymi narodami i jednocześnie który widziałby właśnie to, co tutaj pan profesor podkreśla, że Dmowski nie był zainteresowany tym, żeby właśnie czerpać zyski z tej swojej umiejętności życia właśnie będąc w polityce, nie był zainteresowany swoim własnym interesem, tylko właśnie takim podejściem ogólnoludzkim i takim ku dobru wspólnemu, którąś z książek, czy pan profesor by polecał. I jeszcze tylko jedna prośba, bo tam nie usłyszałem, skąd pan profesor, bo ojciec wymienia...
Przedstawię jeszcze raz, panie Jarosławie, w pełni, dobrze?
Chodzi mi o miejscowość, w której... Instytut. Tak.
Dobrze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Profesor doktor habilitowany Paweł Skibiński, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, IDMN, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Prosimy, panie profesorze.
Otóż wydaje mi się, że tutaj w pytaniu wydaje mi się, że istnieją dwa wątki. To znaczy pierwsze to jest rozpoznanie dorobku życia Dmowskiego, o tej bezinteresowności i pewnej jednak, powiedziałbym, szerszemu podejściu do polityki. Otóż tutaj wydaje mi się, że najlepszą biografią Dmowskiego jest biografia pióra profesora Krzysztofa Kawalca, zresztą członka Rady naszego Instytutu, która jest stosunkowo, nie tylko stosunkowo najnowsza, ale jest taka, powiedziałbym, najbardziej wszechstronna. I tu warto na pewno po nią sięgać, jeśli chcemy się dowiedzieć, jak funkcjonował Roman Dmowski. Natomiast druga kwestia to jest kwestia już tekstów samego Dmowskiego. Która z tych książek, która po Dmowskim została, daje taki, powiedziałbym, najbardziej wszechstronny obraz tego, jak on patrzył na rzeczywistość. Ja uważam, że niewątpliwie z punktu widzenia powiedzmy jego stosunku do religii, to jest wspominany przeze mnie wielokrotnie tekst Kościół, Naród, Państwo. Natomiast w sprawach geopolityki, jak co pan pytał, jest niewątpliwie chyba najciekawszym tekstem. Właśnie są dwa takie teksty. Jeden to jest Rosja, Niemcy i sprawa polska. Natomiast najbardziej, powiedziałbym, taki wszechstronny i głęboki tekst to jest moim zdaniem Polityka polska i odbudowanie państwa. I to jest rzecz, tylko że to jest rzecz stosunkowo obszerna, tak? To znaczy w przeciwieństwie, bo Dmowski był raczej zwięzłym pisarzem. To jest pewna zaleta na współczesne czasy, bo daje się czytać go w sposób, powiedziałbym, dość szybki. Natomiast akurat Polityka polska i odbudowanie państwa to jest książka dwutomowa, bardzo obszerna, powiedziałbym taki wykład dotyczący odzyskania niepodległości, wkładu obozu narodowego w odzyskanie niepodległości. Moim zdaniem rzecz naprawdę bardzo głęboka, też mająca różne komentarze zjawisk społecznych, zjawisk, które być może nas w tej chwili nie bardzo interesują jak same w sobie, natomiast właśnie sposób podejścia, sposób analizy może być bardzo, bardzo kształcący. To znaczy ja uważam, że możemy się wiele nauczyć, jeśli chodzi o pewien
porządek w myśleniu Dmowskiego. To znaczy to jest coś, czego co bardzo cenię wśród osób wybitnych, które nie tylko polityką się zajmują, że myślą w sposób wyraźnie uporządkowany, klarowny i Dmowski należy do takich osób. Niewątpliwie kontakt z jego tekstami, zwłaszcza dla osób, które jakkolwiek się zajmują humanistyką, no warto to mieć za sobą, nawet jeśli głębiej się państwo nie będziecie tym interesować.
Dziękujemy bardzo. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Marcin z centralnej Polski. Ja tylko mam pytanie takie do pana profesora, żeby troszeczkę powiedział słuchaczom o obozie Wielkiej Polski, który stworzył Roman Dmowski. Tam, co prawda to 7 lat tylko ten obóz działał, ale tam nawet było, gdzieś wyczytałem, 300 tysięcy członków. I już więcej nie będę pytał, bo jeszcze mam jedno drażliwe pytanie, ale to już nie chcę mącić atmosfery. Dziękuję.
No proszę zapytać, bo to tak pan zostanie.
Nie, na radio.
Rozumiem. Prosimy bardzo, pan profesor Paweł Skibiński.
Rzeczywiście obóz Wielkiej Polski to jest zjawisko bardzo szczególne. To znaczy myślę, że trzeba... ja bym powiedział tak, że myślę, że jakbyście państwo wzięli podręczniki do historii, to mówiąc zupełnie szczerze, chyba w żadnym nie byłoby to zjawisko dobrze opisane, dlatego że jak mówię, była to organizacja bardzo szczególna. Otóż ona powstała w odpowiedzi na kryzys państwa wyrażający się w zamachu majowym. I ona jest najczęściej przez kwitowana przez badaczy w ten sposób, że Dmowski, który jest niewątpliwie założycielem obozu Wielkiej Polski, twórcą obozu Wielkiej Polski, no i przywódcą obozu Wielkiej Polski jako wielki obozny, że Dmowski będzie stworzył tę organizację po to, żeby nadać, jakby odebrać władzę sanacji. Tak, jako pewną odpowiedź na niewydolność systemu parlamentarnego. Wydaje się, że jednak chodziło o coś więcej. To znaczy obóz Wielkiej Polski był organizacją, która miała stworzyć pewne ramy funkcjonowania społeczeństwa. To znaczy nie był partią polityczną w założeniu. To znaczy Dmowski myślał o tym, żeby stworzyć z niego platformę współpracy sił patriotycznych, które mogłyby doprowadzić do odrodzenia państwa. I to jest... To mu się udało w stosunkowo niewielkim stopniu. To znaczy do obozu Wielkiej Polski przylgnęli przede wszystkim jego dotychczasowi zwolennicy ze środowisk narodowo-demokratycznych, plus ludzie, którzy owszem w tym okresie się z ruchem narodowym nie identyfikowali, ale w poprzednim okresie się nie identyfikowali z ruchem narodowo-demokratycznym, ale reprezentowali światopogląd, powiedziałbym, narodowo-konserwatywny. To znaczy w oparciu o doświadczenie obozu Wielkiej Polski potem powstanie dwa lata później Stronnictwo Narodowe, które będzie łączyć dawnych endeków z narodowymi konserwatystami ze Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego. To jest taki detal z historii politycznej. Natomiast obóz Wielkiej Polski był przede wszystkim organizacją, która bardzo zmobilizowała patriotycznie młodzież w duchu narodowym właśnie. W ramach obozu Wielkiej Polski powstał ruch młodych, który w znacznej mierze mobilizował młode pokolenie do działań politycznych w ramach obozu narodowego. Tutaj warto zwrócić uwagę, że a jakby rządzący wówczas Polską zwolennicy Józefa Piłsudskiego użyli wobec obozu Wielkiej Polski, no, powiedziałbym, działań administracyjnych. To znaczy najpierw rozwiązano ruch młodych, potem rozwiązano całość obozu Wielkiej Polski. W 1933 roku został ten obóz Wielkiej Polski został zdelegalizowany. Mimo że powiedziałbym, no, trudno było mówić tutaj o bezpośrednim jakimś zagrożeniu publicznym wywoływanym przez obóz Wielkiej Polski. To, co jest charakterystyczne dla OWP, no to jest pewna, powiedziałbym, pewne czynniki, z których potem Dmowski wydaje się jednak rezygnował, to znaczy, bo obóz Wielkiej Polski, no właśnie, jednak odwoływał się do wzorców, powiedziałbym, takich pewnego umundurowania, dyscypliny. To jednocześnie odżegnując się od funkcji partyjnych, pozostawiając funkcje partyjne w ramach obozu narodowego Stronnictwu Narodowemu. I to jest zjawisko, które miało z jednej strony, powiedziałbym, umiarkowane konsekwencje polityczne, bo obóz ten nie odegrał wielkiej roli na arenie politycznej, nie doprowadził do jakiejś zmiany sił w Polsce, ale jednocześnie zmobilizował znaczną część młodego pokolenia w Polsce do identyfikacji z patriotyzmem narodowym i w jakimś sensie no, wyznaczył pewne standardy zachowań, także jeśli chodzi o młodzież z różnych grup społecznych. To znaczy, bo w obozie Wielkiej Polski spotkali się ludzie zarówno ze środowisk robotniczych, chłopskich, jak i przede wszystkim inteligenckich. I to też jest ciekawe, że obóz ten no, właśnie przez te kilka lat kształtował zwłaszcza młodych ludzi. Liczebność obozu Wielkiej Polski rzeczywiście można chyba mniej więcej na tym poziomie wyznaczyć, to jest około 300 tysięcy osób. Proszę pamiętać, że pod koniec lat 30. aktywnymi członkami Stronnictwa Narodowego też było ponad 250 tysięcy osób. Jeżeli dodamy do tego, że poza Stronnictwem Narodowym znajdowały się różne ugrupowania narodowe, przede wszystkim obóz narodowo-radykalny ze swoimi zwolennikami liczonymi na kilkadziesiąt tysięcy osób, no wydaje się, że pokazuje to realny zasięg aktywności środowisk narodowych w okresie międzywojennym, który był bardzo wysoki. Była to niewątpliwie najliczniejsza grono aktywistów. Dodajmy do tego, że były też takie organizacje jak najliczniejsza w okresie międzywojennym, też licząca prawdopodobnie około 200 tysięcy osób, organizacja kobieca, jako była Narodowa Organizacja Kobiet. No, wiele innych organizacji inspirowanych przez ruch narodowy, niekoniecznie zawsze stricte politycznych. I to jest no, historia, ja bym powiedział tak, że to że pan pyta o obóz Wielkiej Polski, to jest bardzo cenne, dlatego że ja uważam, że powinniśmy być może to jest zadanie, jedno z zadań naszego instytutu polega na tym, żebyśmy postarali się o jakąś rekapitulację tego doświadczenia międzywojennego obozu narodowego, to znaczy, żebyśmy po prostu napisali jakieś książki, które pozwolą odbiorcom no stosunkowo łatwe zapoznanie się z tym doświadczeniem, bo na razie mamy po prostu sytuację, w której bardzo wiele, na przykład obóz Wielkiej Polski nie doczekał się żadnej monografii całościowej. W związku z tym no, na przykład bardzo trudno jest odesłać państwa do jednego miejsca, gdzie w sposób prosty, zrozumiały klarowny można będzie zrozumieć, coś, czym był obóz Wielkiej Polski i jak to się, jak się to potoczyło i dlaczego właściwie został zdelegalizowany, bo no, jest to przykład moim zdaniem jednak pewnych kłopotów Polski międzywojennej, pewnych nadużyć, które administracyjne, które wtedy popełniano, bo naprawdę z perspektywy lat wydaje mi się, że no nie tylko zresztą środowiska narodowe no cierpiały na tym szafowaniu takimi karami administracyjnymi przez wówczas rządzących, którzy w ten sposób chcieli, no jakby to powiedzieć, uniknąć kłopotów z osobami nastawionymi wobec nich.
Panie profesorze, czekamy na taką monografię, czy na takie opracowanie.
No, mam
opowiem
nadzieję,
dlaczego.
Że uda się namówić profesora Żerna do, powiedziałbym, uporządkowania tej refleksji. Mam nadzieję, że już jakieś zaczątki pojawią się w tym rozpoczętym roku, żebyście państwo mogli sięgnąć po...
Powiem dlaczego, dlatego że słysząc...
Może jeszcze nie książki, ale już takie, powiedziałbym, uporządkowane teksty, które pozwolą łatwiej się w tym wszystkim rozeznać.
Powiem dlaczego. Nie dlatego, jakoby wielojęzykowa encyklopedia internetowa o charakterze otwartym, czyli Wikipedia, stanowiła podstawę mojej wiedzy i poznania. Ale dwa zdania. Obóz Wielkiej Polski, nielegalna partia polityczna II RP. I kolejne, organizacyjnie obóz był zbliżony do partii faszystowskiej, nawet jest przypis.
No tak, to znaczy ja mogę powiedzieć tak, że no, nielegalna ona nigdy nie była, bo w momencie, kiedy się rozwiązała, znaczy została rozwiązana, no, to nie istniała, tak? Więc to po pierwsze nie była też partią, nie była ta organizacja, która była partią polityczną, ponieważ partią polityczną Obozu Narodowego, jak mówię, był SN, a później ewentualnie można mówić o Obozie Narodowo-Radykalnym jako jeszcze jednej konkurencyjnej partii politycznej działającej w ramach no tego środowiska, szeroko pojętego środowiska politycznego. Natomiast, ale to już dawno po rozwiązaniu OWP. Natomiast czy była to partia na wzór faszystowski? To znaczy, ja mogę powiedzieć tak, że na pewno no, nie była partią, ale na wzór faszystowski to też nie bardzo pasuje.
To jest bardzo sprytnie napisane.
O jednej rzeczy, to znaczy tam militaryzm,
obóz zbliżony
tak,
do partii
taka dyscyplina i militarny aspekt działalności rzeczywiście zbliżały obóz Wielkiej Polski do organizacji typu faszystowskiego, tylko kłopot polegał na tym, że treści były inne. Natomiast moda na tą estetykę rzeczywiście można powiedzieć, że obóz Wielkiej Polski tej mody nie uniknął. Natomiast Dmowskiemu się akurat to chyba szczególnie nie podobało, dlatego że, jak mówię, no, w 1934 roku po rozwiązaniu obozu Wielkiej Polski wcale nie wyrażał tęsknoty za takimi formami organizacji politycznych i raczej pokazywał na ich słabości. A sam obóz, jak mówię, no, raczej nie widziałbym w tej estetyce no, kwintesencji treści, które proponował, treści wychowawczych, bo wystarczy powiedzieć, że ta broszura Kościół, Naród, Państwo to jest jedna z broszur programowych obozu Wielkiej Polski. To znaczy to jest... Dmowski pisał ją z myślą o wytłumaczeniu podstaw funkcjonowania między innymi zjawiska narodu no, członkom obozu Wielkiej Polski. Nie wydaje mi się, że... Znaczy ja bym powiedział tak, że proszę pamiętać, że w latach 30. ta estetyka właśnie ten taki powiedziałbym kolor zewnętrzny ruchów faszystowskich imponował bardzo wielu osobom i chciałoby się powiedzieć, że także bardzo dalekim od jakichkolwiek sympatii dla faszyzmu i akurat w wypadku obozu narodowego no to jest tak, że rzeczywiście przez zwłaszcza w latach 20. narodowcy jakby przyglądali się z pewną fascynacją Mussoliniemu, natomiast w latach 30. im to powoli zaczęło przechodzić, a Dmowski w ogóle niespecjalnie o tym pisał jako o doświadczeniu pozytywnym. I to jest... No, tylko, że pamiętajmy, że ten wzorzec włoski to w ogóle jest, powiedziałbym, osobna jakość odmienna zupełnie od tego, co proponowali na przykład hitlerowcy w Niemczech. Proszę pamiętać, że to mówię to nie dlatego, żeby to reklamować, ten ruch broń, Panie Boże, ale proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o Mussoliniego, to on do wybuchu II wojny światowej miał bodajże na koncie ten reżim miał na koncie wydania 24 wyroków śmierci, więc to jak na standardy międzywojenne, jeśli chodzi o sprawy polityczne oczywiście, więc jak na standardy międzywojenne, to powiedziałbym, że naliczał się do najłagodniejszych w Europie bez względu na formę ustrojową. I Mussolini, powiedziałbym, zrobił ogromną karierę w świadomości tej międzywojennej Europy, także w świadomości Polaków i polskich narodowców. Natomiast Dmowski akurat nie należał do miłośników Mussoliniego. A z pewnością nawet ci, którzy byli jakimiś fascynatami faszyzmu włoskiego, no to powiedziałbym, że to nie oznaczało absolutnie pójścia dalej, to znaczy pójścia w stronę hitleryzmu w latach 30. Wręcz przeciwnie. Związek Mussoliniego z Hitlerem położył absolutnie kres jakimkolwiek fascynacjom faszyzmem włoskim w Polsce, przynajmniej w środowiskach narodowych.
Ostatni telefon w naszych rozmowach. Katolicyzm i patriotyzm Romana Dmowskiego. Naszym gościem profesor Paweł Skibiński. Halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam pytanie do pana profesora. To znaczy nie słuchałam, włączyłam się bardzo późno już do audycji. Być może już ta sprawa była może poruszana przez pana profesora, ale pan profesor używa takiego określenia, użył kilka razy, patriotyzm narodowy. I chciałabym prosić pana profesora, żeby pan profesor mi wytłumaczył, na czym polega patriotyzm, różnica między patriotyzmem a patriotyzmem narodowym, bo mnie do tej pory się tak wydawało, że patriotyzm może być tylko jeden. Natomiast właśnie chciałabym zapytać, jak pan profesor rozumie patriotyzm narodowy, jaka jest różnica między patriotyzmem a patriotyzmem narodowym. Także bardzo dziękuję za wyjaśnienie z góry. Szczęść Boże. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
Prosimy, panie profesorze.
To znaczy ja bym powiedział tak, że ja jestem przekonany, że patriotyzm narodowy w warunkach polskich to jest ten, powiedziałbym, najbardziej naturalny, to znaczy identyfikowanie się z własną wspólnotą rodaków, tak? Osób, z którymi czujemy i mamy pewną wspólnotę kultury, dziejów, doświadczenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast proszę pamiętać, że są różne patriotyzmy, dlatego że po pierwsze może być patriotyzm państwowy, to znaczy, że który pojawiał się w różnych momentach w dziejach jako dominująca forma. W Polsce przynajmniej od czasów rozbiorowych stał się troszkę bezprzedmiotowy z racji nieistnienia państwa polskiego. Natomiast w bardzo wielu miejscach jest, powiedziałbym, cały czas podstawową formą patriotyzmu, że patriota to jest człowiek, który identyfikuje się z własnym państwem. Dla Polaka jest to trudne, dlatego że po pierwsze wykształcony Polak ma świadomość właśnie doświadczenia rozbiorowego, gdzie państwa polskiego nie było, ale także w okresie komunizmu. No, powiedziałbym, że proste identyfikowanie się z państwem komunistycznym często było bardzo trudne i albo wręcz niemożliwe. Więc jakby to powiedzieć, ta separacja ojczyzny od własnego organizmu państwowego, czy rozumienie tutaj jakiegoś napięcia jest jednak w historii Polski bardzo, bardzo istotne. Więc generalnie alternatywą dla patriotyzmu narodowego jest patriotyzm państwowy, mówiąc teoretycznie, a można też, myślę, szukać innych, bardziej jeszcze, jakby to powiedzieć, subtelnych podziałów, wydaje mi się, że ale tak najogólniej rzecz biorąc, to jest ten ta różnica. Proszę zwrócić uwagę, że w okresie międzywojennym to jednak była właśnie konkurencja kilku modeli patriotyzmu, z których właśnie jednym z podstawowych aspektów była właśnie konkurencja między takim modelem patriotyzmu, w którym identyfikujemy się z wspólnotą narodową i takim, w którym identyfikujemy się przede wszystkim z państwem. To jest, czyli ten drugi model był reprezentowany raczej przez otoczenie społeczne, no jakby kierowane przez Józefa Piłsudskiego. I nie jest, ja bym powiedział tak, że nie ma chyba wielkiego ryzyka popełnienia błędu, że gdyby możemy powiedzieć, że no patriotyzmy jednak są różne, to znaczy ja nie chcę powiedzieć, że lepsze i gorsze, są po prostu różne i prowadzą do różnych konsekwencji. Także, ale rzeczy, biorąc pod uwagę polskie doświadczenie historyczne, to wydaje się, że ten patriotyzm identyfikujący się ze wspólnotą narodową jest no chyba jednak najbardziej naturalny, tak? To znaczy pokazujący, że nawet w momentach, kiedy tracimy państwo, jesteśmy w stanie podtrzymać naszą więź z ojczyzną.
Panie profesorze, katolicyzm i patriotyzm Romana Dmowskiego, proszę o podsumowanie w paru minutach, w paru zdaniach tego wszystkiego,
chciałem podziękować za zaproszenie na antenę telewizji Trwami Radia Maryja. Cieszę się, że kwestia dorobku Romana Dmowskiego stała się na tyle istotna dla słuchaczy, żeby poświęcić całą audycję tej kwestii. Ja mogę tylko jeszcze powiedzieć, że jak mówię, absolutnie nie uważam, żeby propagowanie tego dziedzictwa Romana, które pozostawił nam Roman Dmowski, zmuszało do całkowitej akceptacji tego dziedzictwa. Natomiast no, myślę, że każdy świadomy Polak powinien przynajmniej z grubsza orientować się, co nam ten wybitny mąż stanu i też wybitny człowiek polskiej kultury zostawił, ponieważ w znacznej mierze pozwala to nam jakby lepiej zrozumieć rzeczywistość ówczesną, historyczną, a trochę ten styl myślenia, który on prezentował, myślę, że dałby nam sporo korzyści także we współczesności. I mam nadzieję, że dziedzictwo tego człowieka będzie no, pozwalało nam się jakoś jednoczyć w tym znaczeniu, że w pewnym szacunku dla naszej przeszłości i także w świadomości znaczenia tego związku, no, unikalnego związku między katolicyzmem a naszym polskim patriotyzmem.
Takie ostatnie pytanie, które zrodziło się podczas tego spotkania. Czy współcześni Romana Dmowskiego rzeczywiście widzieli w nim tę bezinteresowność i poświęcenie się sprawie Polski, sprawie ojczyzny?
Ja myślę, że po części chyba tak. To znaczy nie słyszałem takiego zarzutu. Różne rzeczy mu zarzucano, ale nie... jakieś nadużycia, tak? To znaczy finansowe czy jakiekolwiek inne, to o tym nie słyszałem. I mówiąc szczerze, myślę, że w ówczesnej takiej zaognionej atmosferze politycznej to by się pojawiło. A tylko pokażę jeden przykład tego, że no jednak szanowano go również po drugiej stronie barykady. Otóż skądinąd wybitny konserwatywny publicysta związany z obozem Piłsudczykowskim, Adolf Bocheński, przeprowadził wywiad z Romanem Dmowskim jako z jednym z twórców polskiej niepodległości. To było pewne wtedy przekroczenie granic obozów politycznych, zaskakujące. No ale pokazując, mówimy tutaj o człowieku, który absolutnie się z Dmowskim nie zgadzał co do jego analiz politycznych, także, ale doceniał jego wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości i tutaj myślę, że to pokazuje też no, że jednak nawet już wtedy przezwyciężano te podziały polityczne na rzecz właśnie szacunku dla wspólnego dorobku.
Jeszcze raz gorąco i serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że tą audycją przyczyniliśmy się też do większej świadomości o naszej historii, o wielkich Polakach, i też nie tak łatwo będziemy sprzedawać miejsca pamięci i też będą powstawać nowe upamiętniające chociażby wkład Romana Dmowskiego. A myślę, że ten trakt Romana Dmowskiego to przyszłość dla Warszawy, o którym wspomnieliśmy w telewizyjnej części naszej rozmowy. Profesor Paweł Skibiński, zastępca dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Również dziękuję państwu.